Z objawienia Ducha Świętego omawiamy teraz kamienie, na których każdy chrześcijanin, całe chrześcijaństwo musi się budować. Jest 12 takich kamieni, na których każdy człowiek ma swoje chrześcijańskie życie budować. Omawialiśmy już kilka z nich. Otóż omówiliśmy już modlitwę walczącą, czyli waleczną modlitwę, niezłomną modlitwę. Drugi to jest nadzieja. Trzeci to jest wiara. Czwarty to jest pokora. Piąty to jest Słowo Boże. A szósty to jest miłość. Dzisiaj będziemy mówili o dwóch kolejnych kamieniach, które Bóg przez Ducha swojego Świętego objawia, mianowicie odrodzenie i uświęcenie. Będziemy o tych dwóch kamieniach, które są podstawą życia każdego chrześcijanina, dzisiaj mówili. Dla wspólnego naszego rozważania przeczytajmy najpierw fragment Ewangelii Jana, 3 rozdział od 1 do 21 wersetu, strona 1138. Oczywiście w tym wydaniu Biblii Warszawskiej, w innych wydaniach to nie będzie się zgadzało, ale słowo jest to samo. Są bardzo różne tłumaczenia w tej chwili. Ja pamiętam, jak byłem nastolatkiem, było tylko jedno tłumaczenie, Biblia Gdańska. Nic więcej nie było. Ale, no nie, jeszcze Jakuba Wójka była ale to język już był taki bardzo archaiczny, więc w tamtym czasie już nie rozumiałem tego tłumaczenia. Natomiast dzisiaj to mamy bardzo dużo i to bardzo dobrych tłumaczeń, naprawdę bardzo dobrych. Biblia Poznańska katolickiego wydania, super tłumaczenie. Biblia Warszawsko-Praska, Biblia Warszawska, ta co my mamy, prawda? Jest Biblia Nowego Przymierza, teraz przetłumaczone, też bardzo ciekawe wydanie. I one wszystkie mówią dokładnie o tym samym. Żebyśmy sięgali do Słowa Bożego i w nim znajdowali fundament naszego życia. A więc czytajmy Ewangelię Jana, rozdział 3 od wersetu 1. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich rzeczach, sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. A więc zaczynamy mówić o tym, co znaczy odrodzenie i w jaki sposób ma w naszym życiu to przebiegać, ten Boży dział, ten Boży cud w życiu każdego człowieka. Jezus Chrystus do Nikodema powiedział: musicie się na nowo narodzić. Musicie się na nowo narodzić. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Kochani, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my jesteśmy ludźmi, z jednej strony ludźmi w ciele, a z drugiej strony musimy się urodzić dla ducha. Musimy się urodzić dla duchowego świata. Bo jeśli nie rodzimy się dla duchowego świata, pozostajemy w tej śmierci, którą sprowadził na ten świat, oczywiście od diabła się to wszystko stało, ale sprowadził na świat Adam z Ewą. Oni sprowadzili grzech na świat i ten grzech wszedł w człowieka i każdy człowiek, który się właściwie rodzi, tak zwany z dołu się rodzi, z nasienia skazitelnego, to jest takie naturalne urodziny na tym świecie. I każdy człowiek przez narodzenie się na tym świecie, te pierwsze narodziny człowieka, uczynią nas członkami upadłej rasy ludzkiej. Natomiast drugie narodziny, narodziny w duchu, włączają nas do grona społeczności zbawionych. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Jedna sprawa to jest urodzić się na tym świecie i zacząć żyć na tym świecie cieleśnie, fizycznie, a druga sprawa urodzić się dla ducha, żeby żyć w duchu, bo co się w duchu narodziło, z ducha narodziło, jest duchem. Jeśli nie urodzisz się z nasienia nieskazitelnego, Bożego nasienia, to nie będziesz żywym człowiekiem, nie będziesz człowiekiem, który będzie rozumiał to, co mówi Pan do rasy ludzkiej, do wszystkich ludzi. W zasadzie nawrócenie człowieka to jest taka reakcja człowieka na Bożą propozycję zbawienia. Człowiek po prostu dochodzi do tego, że Bóg posłał swojego Syna, aby go zbawić. Tak jak tu czytaliśmy Jana 3,16, czytaliśmy, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to jest ten początek, w którym zaczynamy żyć na tym świecie. Ale fakt odrodzenia jest tą rzeczywistością Bożą, która pozwala, żebyśmy w życiu naszym doznali całkowitej zmiany. Całkowitej zmiany. Słowo Boże mówi w 1 Piotra, 1 rozdziale, 23 wersecie, jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boga, który żyje i trwa. My musimy zacząć żyć w rzeczywistości nieba. Musimy zacząć żyć w rzeczywistości duchowej. Bo człowiek, który nie jest odrodzony, ani nie rozumie, ani nie widzi tego, co Bóg czyni. I to jest bardzo ważne. Odrodzenie to Boża przemiana w sercu wierzącego człowieka. Boża przemiana, dająca mu nowe siły i wytyczająca nowy kierunek życia. Dotychczas nie szukałeś Boga, dotychczas nie szukałeś Jego słowa, dotychczas nie interesowało cię chrześcijaństwo. A tu raptownie zaczynasz się interesować tym, zaczynasz szukać, zaczynasz modlić się, zaczynasz rozmawiać z Bogiem, zaczynasz czytać Pismo Święte. Coś się w twoim życiu nowego dzieje. Jakaś zupełnie nowa rzeczywistość. Bo Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że człowiek bez Boga jest duchowo martwy. Jest całkowicie duchowo martwy. W Efezjan 2 rozdział 1 werset mówi: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście. Umarliście przez grzechy, które człowiek czyni w swoim życiu, po prostu umiera. Umiera dla życia duchowego, umiera. Bóg powiedział do Adama i Ewy, że jeśli zjedzą z tego drzewa wiadomości dobrego i złego, to co się stanie? Śmiercią umrą. A oni umarli? No jak na pierwszy rzut oka byśmy powiedzieli, no nie, dalej żyli. Duchowo przestali mieć społeczność z Bogiem. Duchowo już nie mieli bezpośredniej społeczności z Bogiem, ale duchowo musieli szukać tej społeczności, w jaki sposób dociekać tego, jak Bogu się przypodobać, w jaki sposób powrócić z powrotem do tej możliwości takiego bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Ale w zasadzie to człowiek taki bezpośredni kontakt odzyskiwał tylko momentami, kiedy naprawdę serce jego bardzo pragnęło Boga, bardzo pragnęło jego społeczności. Natura ludzka potrzebuje absolutnie radykalnej zmiany, żeby mieć społeczność z Bogiem. Całkowitej zmiany. Bożej interwencji w postaci nowego, czyli duchowego narodzenia. Boża interwencja. To Bóg musi zadziałać, żeby człowiek zaczął rozumieć Jego Słowo. Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie i my się opieramy na tym, co Słowo Boże mówi, że Bóg daje dar rozumienia Pisma Świętego. Bez daru rozumienia Pisma Świętego człowiek nie może pojmować Słowa Bożego. Człowiek nieodrodzony jest ślepy, głuchy i martwy. I nie reaguje na bodźce duchowe. Zupełnie nie reaguje na bodźce duchowe. Jeśli człowiek jest już obudzony, to możesz do niego mówić. Ale mów do człowieka śpiącego. To tak jakbyś mówił do człowieka martwego, prawda? Nic nie rozumie. Nic nie słyszy ciebie. Nie wie nawet, co mówić. A jeśli zaczyna coś odpowiadać, to mówi jakieś od rzeczy słowa, prawda? Jak przez sen zaczyna mówić. To jakieś takie dziwne słowa mówi, że nie można zrozumieć, o co mu chodzi. Dlaczego? Bo człowiek jest wyłączony spod normalnego funkcjonowania. A więc duchowo rozumiejący człowiek, jak mówisz do niego słowo, jak przekazujesz mu słowo od Ducha Świętego, reaguje w normalny duchowy sposób. Wie, o czym mówisz. Mówisz, Jezus Chrystus przyjdzie, żeby zabrać swój Kościół z tej ziemi. I niektórzy ludzie nie wiedzą, o czym mówimy. Zupełnie nie wiedzą o czym. Ale ci, którzy są już obudzeni, którzy są ludźmi w duchu, a nie tylko w ziemskim życiu, zaczynają rozumieć. Tak, kiedy? Od razu się pytają, kiedy, prawda? Przychodzi ktoś. Mówisz, przychodzi przyjaciel. To co? Jak reagujemy? Kiedy? Kiedy przychodzi? Kiedy przyjeżdża? Chcesz się spotkać, prawda? To tak reaguje człowiek, który jest duchowo obudzony. Jak mu mówisz o powtórnym przyjściu Chrystusa po zabranie Kościoła, to on się zaczyna wypytywać o szczegóły. Bo on rozumie. On kapuje, o czym do niego mówisz. On wie, o czym mówisz. I jego to po prostu interesuje. On nie jest ani ślepy, ani głuchy, ani umysł jego nie jest wyłączony. On normalnie reaguje, normalnie się interesuje tym. On się o to po prostu wypytuje. Nie tylko pojmuje prawdę, nie pojmuje prawd duchowych ten, który nie jest obudzony, ale też nie jest w stanie zmienić swojej sytuacji, usunąć ślepoty i naturalnych skłonności do grzechu. Dlatego Jezus powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, jak czytaliśmy w tym Jana 3 rozdziale, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Musicie się na nowo narodzić. Bez ponownego narodzenia się dla duchowego świata nie możemy się budować duchowo. Nie możesz być chrześcijaninem wzrastającym bez odrodzenia. Nawracasz się, przyjmujesz Jezusa Chrystusa i musisz po prostu zacząć żyć. Po prostu musisz zacząć funkcjonować. Normalnie funkcjonować, karmić się Słowem Bożym. Jeżeli człowiek nie karmi się pokarmami tymi fizycznymi, ziemskimi, to co się z nim dzieje? Najpierw przychodzi anoreksja, a później przychodzi śmierć. Jeśli jesteś duchowym człowiekiem, jeśli zrodziłeś się z Ducha Świętego, z nasienia nieskazitelnego i nie jesz Słowa Bożego, nie masz społeczności z Bogiem. Nie masz duchowego pokarmu. To co się dzieje? Najpierw chudniesz jako duchowy człowiek. Jest ciebie coraz mniej i mniej i mniej. I w końcu duchowo umierasz. Dlatego Słowo Boże mówi, że my mamy trwać w Słowie Bożym. W Jakuba 1:18 czytamy, że gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Abyśmy byli pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Bogu się upodobało, żeby nas nakarmić słowem swoim. Słowem swoim. I ludzie tego nieduchowi ludzie, nie ci, którzy są odrodzeni, nie rozumieją. Ile uczniów chodziło za Jezusem Chrystusem? A kiedy Jezus Chrystus powiedział, musicie jeść moje ciało, pić moją krew. Jak oni to zrozumieli? Tak jak Nikodem. Jak mu powiedział Jezus Chrystus, musi się na nowo narodzić, to co Nikodem zrozumiał? Zrozumiał. On dobrze zrozumiał. Ja muszę wejść z powrotem w łono mojej matki i jeszcze raz się urodzić. No przecież dobrze zrozumiał. Tylko nie w duchu, ale w ciele, w swoim zwykłym ziemskim umyśle. Nie pasowało mu to. Jak ja, będąc dorosły, jak ja, będąc stary, mogę wejść z powrotem w łono mojej matki? No przecież to jest niemożliwe. Jezus Chrystus co do niego odpowiedział? Ty jesteś nauczycielem w Izraelu. I tego nie pojmujesz? Takiej prostej rzeczy nie pojmujesz? Przecież to jest podstawa. Musisz się duchowo narodzić. Jeśli mówisz do człowieka, który już jest odrodzony, że musisz się na nowo narodzić, to on to wszystko rozumie. On dokładnie to rozumie. Natomiast jeżeli mówisz dla człowieka, który nie jest odrodzony, on będzie rozumiał, tak. Tak jak po ziemsku można to zrozumieć. Musisz się na nowo narodzić, no to znaczy, no co, no musisz jeszcze raz się urodzić jako roślinka albo jako drzewko. No tak jak Hindusi rozumieją, prawda? To jest po ziemsku, według umysłu naszego ziemskiego, rozumowanie, co to znaczy, że trzeba jeszcze raz się urodzić. To samo rozumiał Nikodem. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my mamy urodzić się ze Słowa Bożego. Abyśmy byli pierwocinami plonu Jezusa Chrystusa, który jest bardzo ważny. W Starym Testamencie już było to mówione i Bóg zaczynał ludzi wprowadzać w te sytuacje, w których człowiek musi na nowo żyć. I na przykład w Ezechiela w 11 rozdziale, 19 wersecie i 20 jest powiedziane tak. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Chociaż to, co w Starym Testamencie, nieco słowa się zmieniają i troszkę inaczej jest to opisywane, ale w zasadzie chodzi dokładnie o to samo. Bo w Nowym Testamencie apostoł Paweł w Efezjan 4:23 mówi tak. Odnówcie się w duchu umysłu waszego, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czyli w zasadzie to jest podobna rzecz mówiona w Starym Testamencie. Ja wyjmę z waszego wnętrza serce kamienne, włożę serce mięsiste i moje słowa tam wypiszę. Inaczej mówiąc, zmieńcie się w duchu umysłu waszego, aby wasz umysł zaczął pracować według innych zasad. Aby wasz umysł został po prostu uświęcony przez Ducha Świętego. Abyście w inny sposób myśleli, inaczej podchodzili do tych wszystkich rzeczy, które są na tym świecie. Jak na przykład po ludzku możemy zrozumieć, że ziemia i rzeczy na niej spalone będą? To co z nami? Po ludzku myśląc, spłoniemy, roztopimy się. Ale po Bożemu myśląc, od duchowej strony myśląc, to Słowo Boże co mówi? Bo śmierć nad wami panować nie będzie. No jak to? Przecież wszyscy, cmentarz jest. Wszyscy na cmentarz idą. Ale Słowo Boże mówi, nie ciało i krew Królestwo Boże dziedziczą, ale kto? Nasz duch. A więc dla naszego ducha nie można nic zrobić. Jezus Chrystus, chodząc po tej ziemi, powiedział tak. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. A później już nic nie mogą zrobić. No co więcej trzeba człowiekowi zrobić? Walnąć go w łeb i co więcej? Już koniec po człowieku. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział. Ty, to nie jest twoje ciało. Ty po prostu jesteś ty i ty mieszkasz w swoim ciele. Słowo Boże mówi, apostoł Paweł bardzo wyraźnie, że powiedział, że my mieszkamy w namiocie. Stałe to jest? Ulega zniszczeniu? Apostoł Paweł powiedział, że tym namiotem jest nasze ciało. No to nie po to Bóg powiedział, że ty jesteś niezniszczalnym człowiekiem i ciebie nie można uśmiercić. Chociażbyś nawet uśmiercił twoje ciało, to z duchem nic nie może zrobić. Bójcie się tego, który może i duszę, i ducha pogrążyć w ogniu piekielnym. Kto może pogrążyć w ogniu piekielnym? Bóg Wszechmogący. Nawet szatan tego nie może zrobić. Bóg Wszechmogący. On ma moc. Dlatego Słowo Boże mówi, że jeśli w tym momencie słyszysz, że ziemia i rzeczy na niej spalone będą, to oznacza, że tobie nic się nie stanie. Dlaczego? Bo Bóg powiedział w duchowym życiu, że człowiek, który jest w Bogu, który jest odrodzony, który jest narodzony na nowo, przechodzi ze śmierci do żywota wiecznego. Boli? Czasem boli, czasem nie. Zależy, jak szybko zginiesz. Bo jeśli zostaniesz poddany nagłemu atakowi, to nawet nie zdąży zaboleć i już będziesz na drugiej stronie. Dlatego nie bój się. Po prostu nie bój się. Jeśli się boisz, to nie ma w tobie miłości Bożej. Jan wyraźnie to w pierwszym liście powiedział. Bo strach nie pochodzi od Boga. Ale pewność żywota wiecznego pochodzi od Boga. Dlatego nie bój się. Po prostu nie bój się. Chodź w tym świecie jako zwycięzca, jako człowiek odrodzony, który żyje nie dla ziemskich zwyczajów, ale żyje dla duchowego życia. Bo to jest naprawdę niezwykle ważne. My musimy zdawać sobie sprawę, że to Bóg nas zrodził przez słowo swoje. Jakuba 1,18 czytaliśmy. Odnówcie się w duchu umysłu, a nie, to nie ten fragment. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. A w Jana 1,18 jest powiedziane, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez słowo Boga, które żyje i trwa. My musimy być poddani Bogu naszemu, który naprawdę wszystkie zmiany w naszym życiu czyni. My musimy być poddani, aby Bóg nas prowadził. Zmiana, która w naszym życiu dokonuje się w duchu, uwidoczniona jest w stylu naszego życia. To, że jesteś odrodzony, praktycznie, że potwierdza się autentyczność odrodzenia przez twoje życie na tym świecie. Jeśli jesteś człowiekiem odrodzonym, będziesz inaczej reagował. Będziesz i raczej reagował tam, gdzie powinieneś odpowiedzieć gniewem, gdzie powinieneś odpowiedzieć zemstą, gdzie powinieneś odpowiedzieć zazdrością. Człowiek odrodzony będzie od razu na samym początku inaczej reagował. Ciało będzie ciebie ciągnąć, żeby zazdrościć, bo ktoś ma lepiej, bo ktoś jest bogatszy, a duch będzie gromił to wszystko i będzie podbijał w niewolę. Apostoł Paweł o tym powiedział. Ja każdą myśl podbijam w niewolę, aby będąc głosicielem Słowa Bożego, sam nie zostać odrzucony. Bo jeśli my żyjemy ciałem i wykonujemy dzieło Boże, a żyjemy ciałem, a pragnienia nasze są cielesne, ziemskie, to jesteśmy ze wszystkich ludzi na ziemi najbardziej pożałowania godni. Dlatego, że moglibyśmy mieć żywot wieczny, moglibyśmy mieć Boże prowadzenie, mógłby nas Duch Święty prowadzić, moglibyśmy być prorokami, moglibyśmy być kaznodziejami, moglibyśmy dla Boga wykonywać naprawdę wielkie dzieła, uzdrowiciela, cudotwórcy, najprzeróżniejsze, ale jeśli zamykamy się na duchowe rzeczy, jeśli zamykamy się na działanie Bożego Ducha Świętego, to Bóg przez nas nic nie może czynić. Blokujesz. blokujesz działanie Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, Pismo Święte to wyraźnie określa, zasmucasz Bożego Ducha Świętego, którym jesteś zapieczętowany. Jesteś Duchowi Świętemu poddany. Jesteś od Ducha Świętego uzależniony. Po prostu uzależniony. I to nie jest uzależnienie, które prowadzi ciebie do destrukcji, tak jak pod wpływem narkotyków. Ale to jest uzależnienie, które przynosi ci prawdziwą wolność. Prawdziwą wolność. Jesteś wolny. Możesz naprawdę działać w mocy Ducha Świętego. Możesz w mocy Ducha Świętego wielkie rzeczy ogłaszać. Ale jeśli powiesz stop, ja nie chcę. Jeśli Słowo Boże przychodzi, jeśli w Duchu Świętym odczuwasz, że Słowo Boże masz wypowiedzieć i zatrzymujesz to Słowo, masz możliwość je zatrzymać, bo duchy proroków są poddane prorokom. Ale wtedy, kiedy zatrzymujesz, stajesz przeciwko Duchowi Świętemu. Możesz zatrzymać jak najbardziej, ale nie wypełniasz wtedy woli Bożej. Jezus Chrystus mógł różne rzeczy mówić. Bo ja tak myślę, bo mnie się tak wydaje, bo ja chcę to ogłosić. Ale Jezus Chrystus nie głosił niczego, co by mu nie podyktował jego Ojciec. Tylko to, co Ojciec. Widzimy, na czym to polega? Nie wypowiadał swoich słów, tylko wypowiadał słowa Ducha Świętego. A Duch Święty z kolei potwierdzał to, co Jezus Chrystus mówił. Dlaczego Duch Święty potwierdzał to, co Jezus Chrystus mówił? Bo jeden z drugiego brał. Ode mnie weźmie, wam przekaże. Jezus Chrystus, inaczej mówiąc, słuchał Ducha Świętego i Duch Święty powtarzał to, co Jezus Chrystus mówił. Bo to była pełna zgodność. To było pełne pojednanie. To było pełne zjednoczenie. I tego właśnie chce w życiu naszym Bóg Wszechmogący. My musimy żyć w naszym życiu tak, aby to Bóg kierował naszym życiem. Jezus Chrystus na tej ziemi żył tak, aby to Ojciec prowadził Go na tej ziemi. Aby to Duch Święty przekazywał Mu słowa Ojca. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi w Filipian 2,13. Jest powiedziane, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Widzimy, jak to jest? Że człowiek zaczyna chcieć tego, co Bóg Wszechmogący chce przez niego przekazywać. Człowiek wierzący zaczyna chcieć wykonywać wolę Bożą. Człowiek wierzący chce wypowiadać słowa, które przychodzą od Ducha Świętego. I robi to z radością. Wiecie, jak to wspaniale jest przekazywać słowo od Pana? Wiecie dlaczego? Bo przekazuje słowa, a później patrzysz, jak to się wszystko dzieje. Od swojej mądrości, jakby mówił, to by co się działo? 50-50. Będzie lało, albo i nie będzie. Ale kiedy mówisz od Ducha Świętego, mówisz konkretnie, konkretne słowo. Wykonuje ono pracę, z którą zostało wysłane. Dlatego, że to jest nie twoje słowo. Bóg nie wykonuje twojej woli. Myślisz, że jak ty wypowiesz, Panie Jezu, ty tylko pobłogosław. My już mamy plan przygotowany, my już mamy przygotowany sposób działania, my już mamy odpowiednio zaplanowaną ewangelizację, dokładnie mamy przygotowanych ludzi, muzyków, wszystko mamy przygotowane. Do ciebie należy tylko prosta rzecz. Pobłogosławić. Myślicie, że Bóg w to wejdzie? Absolutnie. Będziesz wykonywał i będziesz cały czas czuł, że idziesz po grudzie. A ty masz iść dokładnie odwrotnie. Panie Jezu, co mamy robić? Daj plan. Powiedz, jak mamy to wykonać. Daj ludzi, którzy to wykonają. Daj namaszczenie Ducha Świętego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I wtedy wykonujesz i patrzysz, że się dzieje. Po prostu się dzieje. Nie wiesz jak, nie wiesz skąd, nie wiesz dokąd, bo Duch Święty wieje, nie wiesz skąd i nie wiesz, dokąd idzie. Ale wykonuje Boże dzieło. Wykonuje Bożą pracę. I to znaczy być odrodzony. Odrodzony to jest człowiek oddany całkowicie w ręce Boże. 2 Koryntian 5:17 mówi tak. Jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Nie troszeczkę stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Inaczej myślisz, inaczej dążysz, inne słowa wykonujesz, inne dzieło, w innym dziele uczestniczysz. Po prostu w Bożym dziele. To jest odrodzenie. Nie ma możliwości, powiem ci tak po ludzku, nie ma możliwości nadepnąć na odcisk człowieka odrodzonego. Bo jak nadepniesz, to nawet nie zauważysz, że nadepnąłeś. Bo nie ma reakcji. Po prostu nie ma reakcji. Jeśli ktoś nadepnie człowiekowi nieodrodzonemu, co się stanie? Zarwie w łeb. Bo na odcisk stanął. Wiecie, co się dzieje, jak człowiek wierzący jest skrzywdzony przez kogoś? Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, gdybym miał pistolet, to bym go zastrzelił. Może do twojej głowy to nie przychodzi, ale do niektórych głów to przychodzi. A człowiek wierzący, odrodzony, jak reaguje? Przybili go do krzyża, a on powiedział, żeby was wszystkich pokręciło. Idźcie wy wszyscy do diabła. Tak Jezus Chrystus powiedział? Boże, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Będąc przybijany do krzyża, modli się o tych, którzy go przybijają. Czy to jest normalne? Czy Jezus Chrystus normalnie myśli? Jako odrodzony człowiek tak. Jako nieodrodzony człowiek nie. Ale Jezus Chrystus był tym nowym odrodzeniem. On był tym twórcą odrodzenia. To jest ten, który przekazuje ci sposób postępowania na tym świecie. I nie chodzi o to, żebyś ty po ludzku rzecz biorąc naśladował Jezusa Chrystusa w taki sposób, no, z wielkim wysiłkiem, z wielkim staraniem. Bo człowiek odrodzony nie usiłuje prowadzić świętego życia, podobającego się Bogu. On po prostu nie może inaczej żyć. On inaczej nie potrafi żyć. On nie robi w to sposób z wysiłkiem, z wielkim staraniem. Po prostu on taki już jest. Taki jest normalny odruch jego. Nie myślisz wtedy, żeby krzywdzącemu oddać. Słowo Boże w wielu miejscach, nawet w Starym Testamencie jest powiedziane, nie oddawaj komuś, kto cię skrzywdził sam, ale zostaw to gniewowi Bożemu. Nie oddawaj sam. Zostaw to gniewowi Bożemu. A ty rób, co do ciebie należy. Módl się o krzywdzącego. Aby się upamiętał, aby nie trafił do piekła. Bo jakie to jest porównanie, że człowiek ciebie skrzywdził, coś, jakąś krzywdę ci zrobił i pójdzie na wieki wieków do piekła. No bo takie jest życzenie. Człowiek od razu mówi, żebyś ty do piekła trafił, idź do diabła. Co to oznacza? Idź na zatracenie na wieki wieków. I jakie to jest porównanie z tym, że jakąś drobną krzywdę ci wyrządzi. Jakie to jest porównanie? Zaraz ci się zagoi, a ten człowiek na wieki wieków na zatracenie pójdzie. Czy to jest logiczne? Przybicie do krzyża, czy to jest logiczne, żeby wszystkich ludzi posłać na zatracenie, na wieki wieków? Już nigdy stamtąd nie wyjdą? Jezus Chrystus dobrze to wiedział. I żył według woli Bożej. Bo Jezus Chrystus nie przyszedł tutaj na tą ziemię, aby sądzić świat. Ale po co? żeby świat przez niego był zbawiony. Nie po to przyszedł, aby tak jak pamiętam jakąś taką starą gdzieś książkę znalazłem z 1800 któregoś roku i tam było opisane dzieciństwo Jezusa. Ja to kiedyś już wspominałem z tego miejsca. Jezus Chrystus jako chłopiec mały bawił się i miał w ręku kawałek chleba i na chwilkę odłożył i zaczął biegać z dziećmi się bawić i ptaszki przyleciały i zaczęły wydziobywać ten chleb. On przeklął te ptaszki, one wszystkie zdechły. To jako taka święta historia jest opisana w tej książce. Jak ją kiedyś znajdę, to wam pokażę. Ciekawe. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby wszystkich zatracić. Ptaszki wygubić, zwierzęta wybić. Ludzi do piekła posłać. No po to Jezus Chrystus przyszedł, nie? On sprawiedliwy. Przyszedł, aby osądzić ludzi niesprawiedliwych. Czy tak? Wiecie, kiedy różnice powstają i kiedy Słowo Boże to określa jako coś takiego niezbyt dobrego, że pomiędzy ludźmi będzie spór, że będzie zwada. Będzie córka przeciwko matce, syn przeciwko teściowej i tak dalej. Dzisiaj wiecie, ile jest humorów różnych o teściowej? Jak się w samochodzie drzwi zamyka? Tak jak za... i tak dalej, mógłbym to przytaczać różne takie. Ale kochani, Słowo Boże zupełnie co innego nas uczy. Zupełnie co innego. Różnice pomiędzy ludźmi są tylko pod wpływem tego, że ktoś jest odrodzony i znienawidzony przez innych. Inni go będą wyszydzać, inni będą go obmawiać i najprzeróżniejsze będą na nich wieszać złe rzeczy. A my służymy Bogu. A my jesteśmy Bogu oddani z całego serca. Bo Bóg jest naprawdę wielkim, wspaniałym Bogiem. Tym zaś, którzy Go, czyli Jezusa, przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy narodzili się nie z krwi, ani cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jana, Ewangelia Jana, 1:12-13. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, nie z krwi. To znaczy, że nie fizycznie narodzony. Dla Izraelitów, dla Żydów pokrewieństwo krwi, linia krwi była czymś wyjątkowym. Oni uważali, że mają szczególne względy u Boga. Ze względu na pokrewieństwo z Abrahamem. W Ewangelii Jana w 8:33 jest o tym powiedziane. Ale my nie żyjemy według ciała. Nasza linia krwi nie jest taka ważna. Przypominamy sobie kiedyś, kiedy rodzina Jezusa Chrystusa, matka i bracia przyszli i on nie chciał nawet do nich wyjść. Zawiadomili go, oto matka twoja, bracia twoi na zewnątrz, na ciebie czekają. A co Jezus Chrystus powiedział? Wyrzekł się ich. Powiedział, to nie jest moja matka, to nie są moi bracia. Wiecie, kto jest moją matką i moimi braćmi? O ci, o tu, co siedzą, co słuchają mojego słowa. Widzimy, na co Jezus Chrystus zwraca uwagę? A więc ty jesteś bratem, ty jesteś siostrą, ty jesteś matką czy ojcem Jezusa Chrystusa. Tak Jezus Chrystus tą duchową więź określa, że musimy być odrodzeni, musimy żyć według nowych zasad, musimy żyć według zupełnie nowej terminologii, Bożej terminologii. I wreszcie, kochani, Słowo Boże nam tak wyraźnie mówi, że musimy się uświęcać. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości, brat, nie umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. A więc następny kamień, na którym masz budować. Pierwszy z tych dwóch dzisiejszych to jest odrodzenie. Odrodzenie. Na odrodzeniu masz budować chrześcijaństwo. Inaczej nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie. A wreszcie uświęcenie. Odrodzenie, a uświęcenie to jest zupełnie co innego. To się łączy ze sobą, bo te wszystkie kamienie są razem złączone i wmurowane. Ale to jest co innego. To jest zupełnie inna treść naszego życia. Otóż w Starym Testamencie jest bardzo dużo fragmentów, które na ten temat mówią. W trzeciej Mojżeszowej szczególnie dużo jest na ten temat powiedziane, na przykład. Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział, 44 werset. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. 20 rozdział, 7 i 8 werset. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw, wypełniać je. Jam Pan, który was uświęca. I trzecia Mojżeszowa, 21 rozdział, 8 werset. Miej więc i ty kapłana za świętego, gdyż on składa w ofierze pokarm swego Boga. Będzie dla ciebie świętym, gdyż ja jestem święty Pan, który was uświęca. Aby nie zbezcześcił swego potomstwa wśród swojego ludu, gdyż ja, Pan, uświęcam. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 9 werset. Niech przestrzegają moich nakazów, żeby ich nie obciążyły grzechy i żeby nie musieli być ukarani śmiercią za to, że zbezcześcili rzeczy święte. Ja jestem Jahwe, który ich uświęca. Albowiem ściągną na nich grzech i winę, gdyby jedli rzeczy przez nich poświęcone, gdyż ja jestem Pan, który je uświęca. Nie będziecie bezcześcić świętego imienia mojego, abym był uświęcony pośród synów izraelskich. Jam jest Pan, który was uświęca. Tu chcę podkreślić bardzo wyraźnie, że uświęcenie jest takim szczególnym Bożym działaniem. Dlatego, że Bóg mówi, ja jestem święty i wy musicie być święci. Musicie do tego dążyć. Musicie dokładnie wiedzieć, że to jest podstawa waszego życia. Absolutna podstawa waszego życia. Efezjan, 5 rozdział, 25 werset mówi, Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Wola Boża. To jest po prostu Boże działanie, żeby Kościół Jezusa Chrystusa i każdy chrześcijanin byli święci. Drugi Tesaloniczan 2,13 mówi tak. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowanie przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Jakbyśmy nie spojrzeli, to dążenie do uświęcenia w życiu chrześcijanina jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. W objawieniu, w 22 rozdziale, 11 wersecie jest powiedziane, kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Widzimy? Słowo Boże bardzo jasno mówi. Dlatego, że to jest wola Boża, żebyśmy się uświęcali. Tesaloniczan 4,3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Wola Boża i do tego wszystkiego powołani jesteśmy do uświęcenia. Jesteś powołany do uświęcenia. Masz to czynić. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia. Dążcie, Hebrajczyków 12,14. Dążcie do uświęcenia. Starajcie się usilnie o to, aby być uświęconym. 1 Koryntian 6,11. Takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Jesteśmy uświęceni. Taka jest wola Boża. Ale cóż to takiego jest to uświęcenie? Dwie zasady rozumienia uświęcenia są w Słowie Bożym. Dwie. Jedna z nich to jest uświęcenie jest stanem oddzielenia dla Boga. Zostajesz oddzielony od wszystkich spraw tego świata po to, żeby wykonać jakąś wolę Bożą. Po to, żeby wykonać jakieś Boże dzieło. Aby Słowo Boże było przekazywane dalej. Jan opisał w 17 rozdziale, to jest ta modlitwa arcykapłańska Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus mówi tam tak. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojego słowa. Twoje słowo jest prawdą. Zobaczmy. Słowo Boże wyraźnie mówi. Ty nie jesteś z tego świata. Nie jesteś z tego świata. Inaczej, gdybyś był z tego świata, to Słowo Boże do ciebie by tego nie mówiło, co Słowo Boże mówi. Bóg nie bierze pierwszego lepszego człowieka ze świata i mówi, ty będziesz moim sługą. Bóg spośród odrodzonych ludzi bierze człowieka i mówi, ty wykonasz moją wolę. Ty wykonasz moją wolę. Po prostu będziesz wykonywał. A więc oddzielam ciebie od wszystkich spraw tego świata do wykonania konkretnego zadania. To jest właśnie uświęcenie. Oddzielenie od różnych spraw. Wierzący doświadczają tego stanu uświęcenia, gdy zostają duchowo odrodzeni z Boga i Słowo Boże mówi, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. 1 Koryntian 1:30. My jesteśmy oddzieleni przez Boga w specjalny sposób przygotowani do wykonania Jego woli. I to jest ta jedna strona tego uświęcenia. Jest to oddzielenie na zawsze. Jest to oddzielenie wieczne. Dlatego, że Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że my mamy oddzielić się od tego świata, a złączyć się z Chrystusem. Apostoł Paweł to bardzo wyraźnie tak powiedział, że mnie ma ubywać, to nie apostoł Paweł, to Jan powiedział, Jan Chrzciciel. Mnie ma ubywać, a jego ma rosnąć. Ja mam się stawać coraz mniejszy, a on musi się stawać coraz większy. I dokładnie to musi się dziać w życiu odrodzonego człowieka. Mnie ma ubywać. Co to oznacza? Że jeżeli wykonuję dzieło Boże, jeżeli wypowiadam słowa prorocze, jeżeli wkładam ręce i dokonują się uzdrowienia, czy dzieją się jakieś cuda, mnie ma ubywać. To oznacza, że nie możesz tego brać na siebie. Kto to uczynił? No, skromny będę, powiem, to ja zrobiłem. Ja to zrobiłem. Tu jestem, tu. My musimy nauczyć się chodzić w świętości Bożej. My musimy się nauczyć, że wypowiadamy słowa nie nasze, ale słowa Boże. My mamy zrozumieć, że to Boże słowo wykonuje dzieło, a nie moje słowo wykonuje Boże dzieło. Pismo Święte bardzo wyraźnie nam to tłumaczy i pokazuje. Uświęcenie odnosi się do praktycznego działania. I owocem tego praktycznego działania jest posłuszeństwo człowieka wierzącego względem Boga. Po prostu względem Boga, względem Bożego Słowa, człowiek staje się posłuszny, wykonuje te dzieła. Tak jak Pan się kiedyś modlił w 17 rozdziale Ewangelii Jana w tej arcykapłańskiej modlitwie. Uświęcenie ma na uwadze oddzielenie wierzących do celów, do których zostali powołani na ten świat. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. To jest 18, 19 werset 17 rozdziału Ewangelii Jana. On, Pan, poświęcił się dla celu, dla jakiego celu? Dla celu zbawienia ludzkości. I to jest to poświęcenie, to jest to uświęcenie, to jest to działanie pod wpływem Słowa Bożego. Jego uświęcenie jest przykładem i naszą mocą. Posłanie i uświęcenie są nierozerwalne. Na tej podstawie Nowy Testament określa takim greckim słowem tych chrześcijan, którzy żyli w tamtych czasach, słowem hagioi. To pochodzi od słowa greckiego hagios i to znaczy święty. Zobaczmy, słowo, które odnosi się do Boga, hagios. hebrajskie kadosz. Święty, święty jest używane względem człowieka. Hagioi, święci. Święci. Takie same słowo jak względem Boga. Kiedy to się dzieje? Kiedy człowiek święty zaczyna życiem swoim, życie nasze praktyczne zaczyna świadczyć o Bogu. Po prostu zaczyna pokazywać, że jesteśmy oddaleni od tego świata, oddzieleni od świata, a połączeni z Bogiem. Ale jest jeszcze jedno znaczenie tego słowa i tej nauki, która w Nowym Testamencie jest. Jeszcze jedno znaczenie słowa uświęcenie. W Piśmie Świętym Paweł modli się w Tesaloniczan 5:23, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A w liście do Kolosan 1:27 tenże apostoł Paweł pisze tak, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. Kochani, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że z jednej strony Bóg nas jako uświęcenie oddziela od tego świata, byśmy wykonywali Jego dzieło, a z drugiej strony drugie znaczenie tego słowa, uświęcenie, to oznacza oddziela nas od grzechów naszych. Uświęcenie to też oddzielenie od grzechów. Odejście od życia grzesznego. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale. Kolosan 3:4. Ten stan uświęcenia będzie naszym ostatecznym oddzieleniem od grzechu. Kiedy połączymy się z Panem naszym, połączymy się z Bogiem Wszechmogącym, 1 Jana 3, rozdział 2, werset mówi, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Będziemy do Niego podobni. Uświęcenie to jest wrastanie w podobieństwo Jezusa Chrystusa. Zaczynamy oddzielać się od grzechu. Po prostu nasza natura zaczyna nie górować już w naszym życiu. Zaczynamy wygaszać naszą naturę. Zaczynamy brać w nasze życie naturę Jezusa Chrystusa. A więc tak jak mówiliśmy, dwa znaczenia tego słowa uświęcenie. Pierwsze dotyczy oddzielenia dla Chrystusa w chwili naszego zbawienia. A drugie jest ciągłym procesem wzrastania w uświęceniu w życiu codziennym, oczekując na przyjście Chrystusa. I w końcu oddzielenie na wieki od grzechu, gdy wejdziemy do nieba. Kochani, to uświęcenie nas wprowadza do Królestwa Niebios. Odrodzenie zapoczątkowuje ten wspaniały proces Bożego używania nas w życiu. Rozpoczyna w naszym życiu taką służbę, która jest pełna namaszczenia, która jest pełna Bożego działania, która jest pełna Ducha Świętego. I oczywiście za każdym razem, jeśli chodzi o odrodzenie, jeśli chodzi o uświęcenie, szatan jest bardzo mocno zainteresowany i podejmuje straszliwą walkę, żeby ci przerwać ten proces Bożego działania. Bo to powoduje, że wchodzisz do Królestwa Niebios. Że drzwi do Królestwa Niebios są dla ciebie szeroko otwarte. Po prostu już tutaj na ziemi zaczynasz wrastać w charakter Jezusa Chrystusa. Zaczynasz być do Niego podobny. Po prostu zaczynasz chodzić Jego drogami. Zaczynasz pragnąć według Jego pragnień. Zaczynasz myśleć o rzeczach, o których Bóg myśli. Przypomnijmy sobie, apostoł Piotr kiedyś przyszedł do Jezusa i kiedy Jezus Chrystus mówił o krzyżowaniu, on co powiedział? Panie, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. Co Jezus Chrystus odpowiedział? Wiemy dokładnie. Idź precz ode mnie, szatanie. I zwróćmy uwagę, co teraz Jezus Chrystus powiedział. Nie myślisz o tym, co boskie, ale myślisz o tym, co ludzkie. Co to oznacza? Że apostoł Piotr jeszcze nie był odrodzony. jeszcze nie był bo myślał o tym, co ludzkie. A powinien myśleć o tym, co boskie. O czym ty myślisz? Jak bierzesz pod uwagę służbę Bogu? Na przykład chcesz Bogu służyć. I jakimi metodami? Według jakich zasad? Według czyjej woli? Bo tak ci się wydaje, bo tak oceniasz sytuację. Bo uważasz, że Kościół Boży to trzeba tak prowadzić, tak prowadzić. Wiecie, ja tu mam wypisane dokładnie, jak trzeba Kościół prowadzić. I ja według tych punktów będę teraz tak wszystko dokładnie zapisałem sobie, przemyślałem wszystko. Wiecie, ile razy to przemyślałem? Tyle razy sprawdziłem, we wszystkich słowikach sprawdziłem. W internecie sprawdziłem. Wiem. Rozszyfrowałem, jak trzeba Kościół prowadzić. I tak teraz będę prowadzić. Mogę mieć doktorat, mogę być profesorem teologii. To wiecie, profesor teologii to naprawdę może już Kościół poprowadzić. To jest człowiek mądry, wykształcony. Apostoł Paweł też się nadawał do tego, bo on był też u nóg Gamaliela. Studiował, uczył się. Najwyższe wykształcenie, jakie można było wtedy zdobyć. Czy tak? Wszystko to uznałem za śmieci wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Widzimy? To jest to, poznanie Jego woli. Wejście w odrodzeniu, w Jego ścieżki. Wejście w odrodzeniu, w Jego sposób myślenia. A wreszcie uświęcenie. Oddzielenie się od tego świata, żeby wykonać Jego dzieło. Jak się nie oddzielisz od tego świata, od sposobu myślenia tego świata, nie możesz wykonać woli Bożej. Wiedz o tym. Nie możesz wykonać woli Bożej. Według Słowa Bożego nie da się wykonać woli Bożej, jak się nie oddzielisz od tego świata. A wreszcie konsekwencją takiego życia, że się oddzielasz od świata, jest po prostu druga część tego uświęcenia. A więc powolne oddzielanie się od grzechu. Oddzielanie się. Ty nie wysilasz się, żeby wolę Bożą wypełnić. Po prostu to jest naturalne w tobie. Zaczynasz po prostu myśleć w ten sposób. Nie umiesz inaczej myśleć. Nie zmuszasz się, żeby być na nabożeństwie. Po prostu to jest dla ciebie nie do pomyślenia, nie być. Nie zmuszasz się do czytania Biblii, tylko to jest dla ciebie niemożliwe, nie czytać. Nie zmuszasz siebie do modlitwy, tylko to jest po prostu niemożliwe, żeby się nie modlić. A powinni się być jacy? Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję 10. I nie jestem na przykład taki jak ten celnik, grzesznik, zepsuty. Ja to nie. Nie. Nie kojarzcie mnie z takimi grzesznikami. Ze świętymi mnie kojarzcie. Z aniołami mnie kojarzcie. Bo pastor, to Słowo Boże mówi w objawieniu Jana, a do anioła zboru napisz. Anioł Piotr Brunowicki. Brzmi ładnie, nie? Ładnie brzmi. Jeszcze tam był jakiś taki Gabriel na przykład. Piotr Gabriel Brunowicki. Wiecie, kochani, my musimy zacząć inaczej myśleć. Bo my bardzo często nie wypowiadamy tego, nie mówię, że ja tak myślę, ale często właśnie tak myślimy. A to się służby Bożej nie da wykonać. Jeśli nie masz całego serca dla tej służby, wykonujesz dzieło Boże niedbale. A wiecie, co w Słowie Bożym jest napisane o niedbałym wykonywaniu dzieł Bożych? Ktoś, kto wykonuje służbę Bogu, dzieło Boże, niedbale, niech będzie przeklęty. Pomyślcie, wykonuje dzieło Boże. To nie jest ktoś, kto nie wykonuje dzieła Bożego. Wykonuje, ale robi to niedbale. To Bóg wcale takich ludzi nie błogosławi. A jak się niedbale, żeby nie wykonywać niedbale, co trzeba robić? Trzeba dać się odrodzić, trzeba się uświęcać. Wtedy będzie dbale. Wtedy będzie z pełną dbałością, z pełnym pragnieniem i z pełnym dążeniem. Niech to Bóg sprawi w naszym życiu, abyśmy mieli ten fundament w naszym życiu mocno ugruntowany. Odrodzenie i uświęcenie. I niech was Bóg błogosławi. Amen.